Regionalny punkt widzenia. Co słychać w gospodarce? Wydarzenia, zjawiska, procesy. W komentarzach przedsiębiorców i ekspertów. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Michał Słobodzian.
Witamy bardzo serdecznie. Czy konstytucja dla biznesu pomoże przedsiębiorcom? Jakich zmian podatkowych oczekują ludzie biznesu? Dlaczego spada w Polsce poziom inwestycji? Czy firmy są gotowe na innowacyjność? O tym w naszej audycji. Dziś zapowiadane zmiany ocenią praktycy przedsiębiorcy dr Krzysztof Matela, prezes firmy EGB Investments oraz kanclerz bydgoskiej loży Business Center Club. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Tadeusz Konek, właściciel bydgoskiej firmy Konek. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Ulgi dla rozpoczynających działalność gospodarczą, likwidacja REGON czy odpowiedzialność urzędników za decyzje to część zmian, jakie ma wprowadzić konstytucja dla biznesu, ogłoszona w listopadzie. Zdania są podzielone, porozmawiajmy najpierw ogólnie. To jest coś, na co przedsiębiorcy czekali, dr Krzysztof Matela.
W przypadku konstytucji biznesu absolutnie na to nie czekaliśmy. Dla mnie jest bez znaczenia jakiekolwiek deklaracje ze strony Ministerstwa Finansów. Dla mnie się liczy zwykła, codzienna praktyka, jak w jakich okolicznościach, jakich środowisku podatkowym miałem funkcjonować, czy te przepisy są proste, czy nie. Natomiast to, co z całym szacunkiem Ministerstwo Finansów deklaruje, jakie pobożne życzenia ma, dla mnie to bez znaczenia jest kompletnie. Natomiast w Polsce...
Ale pan myśli, bo propozycje jest mnóstwo, spisane są na iluś stronach, że to pozostanie na papierze?
Oczywiście, to jest czysty marketing, tak? Ministerstwo Finansów ogłasza deklaracje dotyczące tego, jak powinien być piękny świat, natomiast o tym, jak funkcjonują urzędnicy skarbowi, decydują no i oni sami, tak? No i przychodzi inspektor jeden czy drugi i on podejmuje decyzję. Jego decyzja jest w zasadzie ostateczna. Oczywiście sprawa może pójść do sądu, jasne. Przedsiębiorca musi się wtedy zaangażować w obronę prawną czy atak prawny, natomiast tak naprawdę to urzędnik będzie szary decydował o tym, jak wyglądają w Polsce podatki, jak są interpretowane. To nie wynika z deklaracji ministra finansów i nigdy z jego deklaracji nie będzie wynikało. Tak długo jak urzędnicy, którzy przychodzą na kontrolę, będą mogli decydować o tym w swoim uznaniu, jak przepisy należy interpretować, tak długo to będzie. Natomiast sama konstytucja, proszę zauważyć, oprócz oczywiście pustych frazesów i takich ładnych że sformułowań, wszystkie wątpliwości będą rozpatrywane na korzyść przedsiębiorcy i tak dalej, to wszystko jest. To tam nie ma nic nowego, tak? To jest jasne, że prawo nie będzie działało wstecz, że wątpliwości są rozstrzygane na korzyść oskarżonego, tak jak w przypadku przepisów prawa karnego. To jest wszystko bez znaczenia, natomiast tam jakby się uważnie ktoś wczyta w projekcie, są zapisane elementy, które powinny wynikać z ordynacji podatkowej, tak? Sposoby zarachowania kosztów uzyskania przychodu w przypadku floty samochodowej powinny wynikać z ordynacji, a nie z jakiejś konstytucji. A tak w ogóle to zasady dotyczące ewidencjonowania kilometrówek, przejazdów usłyszeliśmy z bardzo ważnych ust w Ministerstwie Finansów. Nie służy niczemu innemu, tylko temu, że jeśli przyjdzie inspektor skarbowy za 2-3 lata i do przedsiębiorcy powie, o widzi pan, tu pan napisał, że z punktu A do punktu B jechał pan 12 kilometrów, a według nas jest 11. I proszę nam udowodnić, że jest inaczej, czyli pan prowadzi ewidencję w sposób niezgodny z prawem, czyli możemy panu zdjąć te koszty uzyskania przychodów i powstaje problem.
Tadeusz Konek, z nadzieją pan patrzy na tę konstytucję?
Jak najbardziej zgadzam się z moim przedmówcą. Cieszę się, że ma takie same zdanie jak ja, bo faktycznie, jeśli przyjrzy się tej konstytucji, temu co zostało zapisane, zasada pewności prawa, ona jest, była i będzie. Taką przynajmniej mamy wszyscy Polacy nadzieję.
No tak, zasada, ale nie było teraz, bo jest coś jakiego, zasada pewności prawa. Chodzi o to, by na przykład zapisy skarbowe nie działały wstecz, a teraz bywało tak, że działały?
Oczywiście, że tak bywało.
Mają nie działać.
Tutaj zgadzam się z kolei z tą wypowiedzią, dlatego że sam byłem tego przykładem, iż wstecz naliczono mi niesłuszny, bardzo wysoki podatek. Wyjście bądź pozytywne rozpatrzenie nie jest takie proste. Trwa lata.
Bardzo jak pan sobie poradził? Zapłacił pan ten podatek, czy
zapłaciłem? Mhm. Zapłaciłem jak najbardziej ten podatek.
A dlaczego pan nie walczył?
Po iluś tam latach udało się jakby wyprostować i te pieniądze wróciły.
Mi przypomina się anegdota, kiedyś przyszedł, prawdziwa historia, przyszedł do nas urzędnik skarbowy i prowadził kontrolę, jakieś specyficzne ujęcia rozliczenia VAT-u. I w pewnym momencie mu tłumaczymy, na jabłkach, gruszkach, panie inspektorze, to jest tak, tak i tak. A wie pan, a u nas się ten przepis nie przyjął, powiedział pan inspektor. Tak, to tak właśnie jest, że prawo działa u nas bardzo silnie lokalnie, że w jednym urzędzie skarbowym tak interpretują, w innym siak, a w jeszcze innym jeden inspektor tak, drugi inspektor inaczej. Tak.
Ale jeśli chodzi o konstytucję dla biznesu, no to rozumiem, że te zmiany mają iść w tym kierunku, że nie będzie tej różnorodności interpretacji, że będą wspólne interpretacje. To byłoby
Panowie, w Ministerstwie Finansów teraz pracuje się na przykład nad takim projektem bardzo zaawansowanym i on prawdopodobnie po nowym roku zostanie wprowadzony. Jednostronne uchylenie jednolitej interpretacji podatkowej. O co chodzi? Któregoś dnia pan przedsiębiorca sobie poszedł i wywalczył jednolitą interpretację podatkową, dostał interpretację, że podatek rozlicza się tak i tak i okej. I któregoś pięknego dnia Ministerstwo Finansów jednostronnie uchyla wydaną decyzję dotyczącą interpretacji podatkowej, nie informując o tym podatnika. I ten podatnik sobie dalej w swojej naiwności księguje tak jak księgowo, zgodnie z wydaną interpretacją. Po czym któregoś dnia przychodzi inspektor i mówi, proszę pana, ale pan to źle księguje, przecież te koszty nie są kosztami uzyskania przychodu. No ale proszę pana, to mam jedną taką interpretację, którą mi Ministerstwo Finansów czy Urząd Skarbowy wydał, ale myśmy to dawno uchylili. Tak? No to jest? Drugi przepis, nad którym Ministerstwo Finansów teraz intensywnie pracuje, to jest wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru VAT. To brzmi niewinnie, ale o co chodzi? Jeżeli sobie jest jakiś przedsiębiorca, który na przykład handluje paliwem i na przykład robił jakieś nie do końca uczciwe operacje na tych paliwach, Ministerstwo Finansów dochodzi do wniosku, że skreśla go z rejestru VAT. I nikogo o tym nie informuje, nawet jego samego. Po czym ktoś kupuje na stacji benzynowej przez tego przedsiębiorcę handlującego paliwem paliwo. Pan, każdy z nas może zaznakować, jadąc sobie Bogu ducha winnym samochodem. I przychodzi do nas inspektor i mówi tak, o, handlujecie z kimś, kto nie jest w rejestrze VAT-u. Nie jest aktywnym płatnikiem VAT-u. W związku z tym twoje księgowania są poddane wątpliwości. W związku z tym odksięgowujemy ci, prowadzimy kontrolę dotyczącą twojego rozliczenia VAT-owskiego. Tadam! I nie wiesz, jaki jest. Nie wiesz to, czy twój kontrahent jest podatnikiem VAT-u, czy nie jest. A Ministerstwo Finansów sobie jednostronnie uchyliło. Rozmawiamy o takich rzeczach, a nie o konstytucji.
Myśli pan, że jest to możliwe, żeby to uszczelnić, żeby to zmienić? Co musiałoby się wydarzyć? Żeby ta praktyka była przyjaźniejsza.
Ostatnio widziałem zdjęcie hot-doga, w którym było opisane, że 12 sposób naliczania VAT-u jest odnośnie składników tego jednego hot-doga. Inny na ketchup taki, inny na ketchup taki, inny na ketchup solo, inny na ketchup bez soli, porówka taka, chleb taki. Śmiejecie się. 12 różnych rozliczeń VAT-u. I teraz, jak przedsiębiorca, nie mówimy o wielkich firmach, mówimy o tym, że chłopak z dziewczyną chce sobie budkę z hot-dogami prowadzić. I oni nagle muszą prowadzić potężną księgowość, z potężnym zapleczem prawnym, żeby umieć to rozksięgować. Nie powinno tak być. To żeśmy rozmawiali podczas przerwy. Niech podatki będą jedne. Proste. To już nawet nie ma znaczenia, że ten VAT będzie jeden punkt wyżej, jeden punkt niżej. To traci znaczenie. Tylko chodzi o to, żeby był prosty. Proszę państwa, w założeniach VAT-u, założenia VAT-u były bardzo proste, wręcz prostackie. Cały VAT, który płacisz swoim kontrahentom, rozliczasz z VAT-em, który sprzedajesz. Cały. W całości. Rejestr VAT-owski był prosty jak budowa cepa.
Wrócę jeszcze tutaj do przykładu pana Tadeusza Konka. Gdyby było teraz tak, że prawo nie będzie działało wstecz, to jest dobry kierunek.
To jest bardzo dobry kierunek. Z bardzo
pan doktor Matera poddaje wątpliwość te dobre
przedsiębiorcy. Chęci. Przedsiębiorcy, oprócz wszystkich tych zasad, o których my mówimy, które powinny być spełnione, a więc przede wszystkim nadmierna biurokracja, wszechobecne zatory płatnicze i tak dalej, to są nasze codzienne problemy. O tym właśnie pan mówi, jak widać, nawet bardzo chętnie mówiłby dalej, by dalej tak dużo ma do powiedzenia. A ja chciałbym powiedzieć, że oprócz tych wszystkich zasad, które my chcemy, żeby były spełnione, bardzo istotnym byłoby to, żebyśmy nie szukali nieustannie winnych, sięgali w przeszłość, żeby przedsiębiorca był spokojny o jutro, mógł planować swoją przyszłą pracę, żeby nie bał się, że pewnego dnia o 5 rano pukają jakieś służby do drzwi.
Rząd chce utworzyć, taki jest zapis w Konstytucji, stanowisko rzecznika przedsiębiorców. Taki rzecznik miałby prawo do wstrzymania jakiejkolwiek kontroli. To słuszna droga?
No ale wyobraźmy sobie, że w Polsce jest 1 200 000 czy 1 300 000 podmiotów, tak? Któreś tam, każdej jest jakaś tam kontrola, jedna, druga czy trzecia. I zastanówmy się, jeżeli w ciągu dnia prowadzonych jest, nie wiem, strzelę, 20 000 kontroli, tak? Pewnie więcej, ale powiedzmy 20 000. I niech 10% z tych ludzi zadzwoni do tego rzecznika. To rzecznik ma dziennie 2 000 próśb o wstrzymanie kontroli, a zwykle każda kontrola jest upierdliwa dla przedsiębiorcy, tak?
No bo trzeba... I każdemu chciałoby się wstrzymać.
To jest marketing polityczny, to niczemu nie służy. Ja nie chcę żadnego rzecznika. Ja nie jestem zainteresowany, żebym ja sobie głowę zawracał jakąś osobą, do której mam dzwonić, się skarżyć, jaki to jestem biedny jako przedsiębiorca. Tego nie chcę. Ja chcę płacić podatki, tylko żeby one były proste. Proste oznacza proste. Zrozumiałe, żeby każde dziecko potrafiło rozksięgować. Interpretacje dotyczące VAT-u to jest oddzielna gałąź wiedzy. Jako przedsiębiorca, który jeszcze zaczynałem biznes wtedy, kiedy VAT-u nie było, dla mnie VAT zawsze był egzotycznym rozwiązaniem. Ja zawsze go rozumiałem, tak jak powiedziałem. Tu mamy naliczony, tu mamy do zapłacenia, sprawa jest prosta. Natomiast tysiące wykluczeń, tak? To wolno ci księgować. To tylko w całości. To od powierzchni załadunkowej samochodu, to od nośności samochodu. To 50%, to 60%. To warunkowo nie powinno tak być.
Jest taki Tadeusz Konek, proszę.
Ja dodałbym jeszcze do pana, o czym pan powiedział. My wszyscy chcemy w kraju, aby żyło nam się lepiej. Abyśmy wszyscy mieli godną pracę, dobrą płacę, żebyśmy zarabiali godnie. To właśnie zadaniem rządu, mam nadzieję, że na to zwraca uwagę, głównie jest to, aby temu zapobiec. I teraz jak temu zapobiec? Prostymi ruchami. Na przykład jest znane, że w ostatnim okresie PKB spadło do 2,5%, a z drugiej strony ogromne problemy w zdobywaniu środków unijnych. Ja, moje przedsiębiorstwo, nieduże, jest tego właśnie jak najbardziej przykładem. Ponieważ działalność, którą prowadzę, jest bardzo skomplikowana, forum fachowców, które ocenia, nie było w stanie ocenić tego tematu. Było to dla nich po prostu za trudne. W związku z czym było to za mało innowacyjne w innowacyjności. A tymczasem, gdybym państwa zapoznał, to jest taki projekt, którego w Polsce absolutnie...
O tej innowacyjności jeszcze chciałbym rozmawiać w kolejnej części audycji. Wróćmy jeszcze na moment do tej konstytucji. No, jeśli chodzi o tą różnorakość interpretacji, no jest taki zapis, że przedsiębiorca może wystąpić o tak zwaną interpretację indywidualną, czyli może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub do państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów nakładających na przedsiębiorcę jakieś obowiązki. To nie jest dobry krok?
Znaczy, w ogóle kwestia tej interpretacji, trzeba wiedzieć, jak to praktycznie działa. Wygląda to w ten sposób, że prowadzimy sobie biznes i ja nie mogę zadać urzędowi skarbowemu czy Ministerstwu Finansów zadać pytanie, jak ja tam ująć w księgach. Nie wolno tak zrobić. Mogę tylko zrobić tak. Zaksięgować, zmówić krótki pacier, czy to działa, i napisać do skarbu: drogi skarbie, czy aby to jest dobrze? Bo wydaje mi się, że to jest dobrze. I teraz, co gorsza, trzeba umieć zadać pytanie, bo jak zadam pytanie, czy to jest właściwe, to amen w pacierze dostanę odpowiedź: nie, to jest niewłaściwe. I trzeba udowodnić, że to jest dobrze, żeby Ministerstwo Finansów, czy poprzez Urzędy Skarbowe, czy Izby Skarbowe, udzieliło odpowiedzi. Ale to, co powiedziałem, te decyzje Ministerstwo Finansów pracuje nad tym, żeby można było jednostronnie uchylić bez informowania przedsiębiorcy. Czyli co z tego, że dostaniesz interpretację? Co z tego, że zaksięgowałeś zgodnie z wytycznymi, skoro w ciągu 6 lat praktycznie może ci przyjść inspektor i powiedzieć: nie, 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 myśmy to zmienili, tak?
Zapowiedzi są dziesiątki. Jeszcze na koniec przyjrzyjmy się tym, które mogą dotyczyć osób, które rozpoczynają działalność biznesową. Działalność na najmniejszą skalę, przychody miesięczne do 50% minimalnego wynagrodzenia, czyli w chwili obecnej do 1000 zł, nie będą uznawane za działalność gospodarczą. Początkujący przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze pół roku. Potem, tak jak dotychczas, będą mogli korzystać przez 2 lata z tak zwanego małego ZUS-u. To może pobudzić działalność biznesową wśród młodych?
No, jakoś słabo sobie wyobrażam firmę, która jest w stanie funkcjonować, zarabiając poniżej 1000 zł miesięcznie. Tak?
No więc właśnie. To chodzi na przykład o ludzi, którzy jakimś drobnym handlem się zajmują.
To jest zbieranie jagód, jakieś grzyby, coś takiego, tak. No, trudno to powiedzieć inaczej. Natomiast wychodząc z kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, trzeba zawsze umieć to porównać. Jeżeli my mamy jakieś koszty na starcie dla młodego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, to porównajmy te koszty z kosztami Wielkiej Brytanii, porównajmy te koszty z firmą prowadzoną w Czechach, na Słowacji, i nagle dojdziemy do niepokojącego wniosku, że w ciągu ostatniego kwartału 50 tysięcy firm z Polski zarejestrowało swoją działalność poza granicami Polski. I to nie na granicami, że otworzyło sobie kopalnie boksytów w Afryce, tylko to są firmy takie, które nagle zaczynają...
Mówi się o tym, że coraz więcej osób w Czechach na przykład.
Czechach, otwieram. Dokładnie, tak. I wie pan, no, dla mnie Czechy nie są jakimś wielkim rajem gospodarczym, ale i tak tam się opłaca prowadzić działalność gospodarczą, bo tam Ministerstwo Finansów mówi: chcesz księgować koszty samochodu? Księguj, proszę bardzo, nie ma żadnego problemu, zapraszamy serdecznie. Płać u nas podatki, będzie fantastycznie. Księgowość jest bardzo prosta. W Wielkiej Brytanii koszty prowadzenia działalności gospodarczej bez podatku, czyli ten minimalny próg, jest, zdaje się, 20 razy wyżej niż u nas.
Dokładnie. Tak? W Niemczech jest podobnie.
I porównujmy to w ten sposób. To nie jest tak, że dla tysiąca tysięcy złotych, zróbmy z tego 10 tysięcy euro, że poniżej 10 tysięcy euro, czy poniżej 5 tysięcy euro nie płacisz podatku i jest stopa zero. Co do ZUS-u, ZUS jest w ogóle oddzielnym, magicznym przedsięwzięciem, tak? To nie wierzmy naiwnie, że płacimy ZUS dzisiaj i dostaniemy emeryturę jutro. Pan jest trochę starszy od nas, więc może pan o tym myśli z większym optymizmem. Obawiam się, że emerytura, na którą pan zarobił, jest niestety bardzo mała. Ze 100 złotych pan dostanie pewnie, a całe życie pan płacił.
Staram się bardzo, żeby się zabezpieczyć, ale samemu.
No dokładnie, tak. No nie wierzymy w emeryturę i ona nie będzie płacona. W związku z tym jakiekolwiek operacje dotyczące zmniejszenia obciążenia przedsiębiorcy dotyczącego jakichkolwiek podatków, ZUS jest niczym innym, tylko podatkiem, tak? Startowym, który prowadzisz bez względu na dochód. I też są kraje...
Inaczej nazwanym.
Oczywiście to jest podatek, tak? No, to jest podatek niedochodowy, to jest podatek obowiązkowy, ryczałtowy. I są kraje, w których płaci się koszty ubezpieczeń albo bardzo małe, rzędu kilkudziesięciu funtów czy 100 funtów miesięcznie. Kilkudziesięciu bardziej, to chyba 40 parę funtów jakoś, tak? Albo się ich nie płaci w ogóle poniżej pewnego progu dochodowości czy przychodowości. Czyli jeśli chcesz otworzyć mały sklep warzywny, czy z szewcach, punkt szewski, czy jakikolwiek mały usługowy krawcowa, to do pewnej wartości przychodów nie płacisz w ogóle żadnych obciążeń podatkowych. Oczywiście musisz mieć jakieś księgi elementarne, żebyś zapisywał, ile zarobiłeś pieniędzy, ale podatków nie ma w ogóle. Tak, natomiast w Polsce jest na sztywno przypisane, że każdy płaci tyle. I
już koniec. Tak zupełnie na koniec jest zapowiedź likwidacji REGON-u. To ma znaczenie dla przedsiębiorców?
Proszę pana, praktycznie rzecz biorąc żadne. Nam jest wszystko jedno, czy my mamy jeden numer więcej, czy my go też mamy mniej, tylko tyle, że musimy go pamiętać, bądź nie. Sprawa jest chyba jednak mimo wszystko w tym, o czym pan mówi. To, o czym my w tej chwili mówi, bądź rząd w bardzo dużym procencie, to jest wszystko tak zwana otoczka. Trzeba dotknąć się sedna, a więc spowodować, aby było więcej pieniędzy do podzielenia. O to chodzi. Więc zajmij się wytworzeniem tego pieniądza. Jak można się temu zająć? To jest bardzo szeroki problem. Przede wszystkim pomóc przedsiębiorcom. I teraz ładnie się mówi, jak pomóc? No właśnie, rozpoczynającym ulgi, okej, ale płacić podatek powinien każdy. Wszystko zależy od proporcjonalności, bo pamiętajmy jedno, że każdy pieniądz, który wypracowujemy i zapłacimy za niego podatek, bardziej go szanujemy niż ten, który jest nam darowany.
I przeszedł pan płynnie do tematu podatków, ale teraz krótka przerwa, po niej właśnie zapytamy o te propozycje rządowe dotyczące ujednolicenia systemu podatkowego. Pytanie, czy przedsiębiorcy na tym nowym systemie mogą stracić. To jest Regionalny Punkt Widzenia w Polskim Radiu PIK.
Po drugiej stronie świata i tylko te słowa.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Do końca roku rząd ma przedstawić decyzję w sprawie jednolitego podatku. Miałby on zastąpić podatek dochodowy, składkę zdrowotną i składkę emerytalną. Mają być różne stawki. Mówi się o tym, bo to wciąż propozycje, że najniższa to będzie 19,5%, najwyższa 40%. Premier twierdzi, że sprawa nie jest przesądzona. Beata Szydło mówiła, że nie zgodzi się na rozwiązania, na których mogą stracić przedsiębiorcy. Jak ten system powinien wyglądać, by właśnie przedsiębiorcy nie stracili? W tej chwili większość płaci podatek liniowy 19%. Tadeusz Konek, na jakie propozycje pan czeka?
Jak najbardziej. Jednolity podatek, to już wcześniej tutaj zaczynaliśmy na ten temat mówić, jak najbardziej jednolity podatek jest dla nas właściwy. Dlatego, że powoduje on po pierwsze spokój, po drugie planowanie. Ja mogę zaplanować sobie moje inwestycje. Jestem pewny tego, co powinienem zrobić. Znam swoje koszty, w związku z czym wiem, jak moje przedsiębiorstwo powinno funkcjonować. Jednolity podatek jest zwany. Ważne jest tylko tak, żeby było to wszystko proporcjonalnie. To znaczy 19% bardzo jest dobrze, pod warunkiem, że koszty wytworzenia nie są aż tak wysokie. 40% nie ma problemu, ale to muszą być bardzo wysokie dochody, a więc takie wzory istnieją na świecie, wystarczy sięgnąć po prostu do najlepszych, wziąć je, wprowadzić u nas i działać.
Czyli to nie jest tak, panie doktorze, że przedsiębiorcy obawiają się, by wejść w ten regresywny system? Bo w tej chwili płacą 19%, nie wiadomo, ile będą płacić.
Trochę się zgadzam, a trochę nie z tym, co pan powiedział. Według mnie podatki powinny być liniowe. I teraz, jeśli zmiksujemy ZUS, obciążenia emerytalne, ubezpieczeniowe i wszystkie te pochodne, które są w opłacie ZUS-owej, do tego dołożymy zryczałtowany podatek dochodowy od prowadzenia działalności gospodarczej, podatek dochodowy, tak, bo tak on się nazywa, to wyjdzie nam opłata, strzelmy, żeby to było 25%, tak, dla okrągłości liczenia. To ja nie zgadzam się z tym, żeby w zależności od wielkości firmy ten podatek różnie był naliczany. Niech on będzie jeden, tak jak było dotychczas. Był taki etap, gdzie przedsiębiorstwa prowadzące, znaczy działalności gospodarcze jako osoby fizyczne płaciły niższy podatek, a osoby prawne płaciły wyższy. To się zrównało w pewnym momencie, na szczęście. Natomiast jeżeli te podatki były różnie naliczane, to zawsze przedsiębiorca miał takie zadanie domowe, żeby policzyć, jak mu się będzie bardziej opłacało prowadzić biznes, tak? Czy w jednej formie, czy w drugiej formie, a nie powinno tak być. Ten podatek powinien być jeden i jednolicie dla wszystkich. Ja powtarzam z całą świadomością, niech on będzie wyższy, ale jeden ujednolicający wszystko i będący prostym rozwiązaniem, tak? Ja pamiętam, kiedy zanosiłem do, chyba to się Urząd Skarbowy czy Izba Skarbowa nazywa, nie pamiętam, to było ze 30 parę lat temu, dla ojca, kwitki odnośnie jego pracowników. Podatek od pracowników, pan powinien jeszcze pamiętać, był chyba 20%.
Tak.
To było proste, czyste rozwiązanie. Pracownik, firma płaciła za niego podatek od pracownika i sprawa była zamknięta. Żadnych PIT-ów osoby fizyczne nie płaciły. Podatek był jeden równy. I teraz zobaczcie, jakie się piękne rozwiązanie by tworzyło. Jeśli wszyscy przedsiębiorcy, wszyscy osoby prawne, fizyczne, prowadzące działalność, wszystkie firmy płaciły za swoich pracowników 20% podatek od pracownika, likwiduje się cała sfera PIT-ów. Tak? I natychmiast system się upraszcza. Przecież ja nie znam osoby poza moimi księgowymi, które pozdrawiam serdecznie dziewczyny, nie znam żadnej osoby, która jest w stanie PIT-a wypełnić samodzielnie. Czyli z góry państwo tworzy sztuczny dokument, który jest bardzo skomplikowany, niezrozumiałym językiem, drobnym druczkiem. Połowa populacji nie potrafi tego przeczytać, a druga zrozumieć. Zmusza go do tego, żeby chodził na mieście i wydawał pieniądze na to, żeby mu ktoś PIT-a wypisał na koniec dnia. Dlaczego nie idziemy w tą stronę, żeby było jednolite rozwiązanie podatkowe, liniowe dla wszystkich równe? I teraz zobaczcie, do jakiego stanu doprowadzamy. Osoby fizyczne płacą 20%, płacą przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy płacą swojego dochodu 20%. Wszyscy płacą 20%. 100 tysięcy urzędników skarbowych może zostać zwolnionych. Ministerstwo Finansów się na to nie zdecyduje, bo bezrobocie wzrośnie i głosów zabraknie.
Mogą się zająć inną pracą.
Mogą zająć się inną pożyteczną pracą. Natomiast tworzy się piękny, prosty system. Jeżeli sprowadzimy do tego VAT, niech wzrośnie o punkt czy dwa, ale niech będzie w całości rozliczany ten, co przychodzi, z tym, co wychodzi, to mamy piękne, proste, czyste zasady podatkowe, które w Polsce można by ogłosić. Z jednym wszakże wyjątkiem. Błagam, jeżeli nas słucha którykolwiek z urzędników, żeby ogłosić, że takie przepisy będą funkcjonowały najbliższe 50 lat. Śmiejemy się, ale są kraje, w których się ogłosiło, po wojnie Szwajcaria tak powiedziała, te przepisy podatkowe będą obowiązywały przez najbliższe 30 lat. lepiej prowadzić biznes, jeśli pan wie, że jaki będzie podatek za rok, za dwa, za trzy, za dziesięć.
No oczywiście.
Cudowne to jest, tak?
Pojawiam się takiego, tu pytanie do pana Tadeusza Konka, bo trochę pan o tych zatorach płatniczych mówił, że no, przedsiębiorcy mają kłopot z płatnościami za faktury i jeśli będą musieli zapłacić nowy podatek, bez względu na to, czy kontrahent im zapłacił, to będzie spory problem? Czy też powinno
to
być
jest, zmiana? To jest cały, ten problem występuje cały czas. Właśnie tutaj dotknął pan bardzo czułego punktu. A mianowicie o tym właśnie my, przedsiębiorcy, tacy mali, którzy się rozwijają, rosną, mali i średni, w tym mają właśnie największy problem. A mianowicie każdego miesiąca 20, 25 płacą podatki. Podatek VAT, podatek dochodowy i wszystkie inne koszty, niezależnie od tego, czy kontrahent im zapłaci, czy też nie. I
to możliwy jest taki system, żeby to odwrócić?
Oczywiście, że tak. Praktycznie rzecz biorąc, należałoby, niestety nie ma innego, jak wprowadzenie niestety kar. A więc dlatego kto odliczył sobie podatek, lecz go nie zapłacił, powinna być wysoka kara. To powinno absolutnie być odstraszające i pomogłoby bardzo.
Szczegóły nowych podatków mamy poznać wkrótce. Ważna deklaracja premier, która mówiła, no, że nie pozwoli na zmiany, które miałyby zaszkodzić przedsiębiorcom. Główny Urząd Statystyczny podał, że...
Przepraszam, a można do tego jeszcze wrócić, do tego, co powiedzieć? Absolutnie się z tym nie zgadzam. To będzie prowadziło do nadużyć.
Z tym, co mówił pan Tadeusz Konek.
Tak, dokładnie. Zatory płatnicze w Polsce nie są aż takim dużym problemem, po prostu trzeba...
No ci mali i średni mówią, że są. Że czasami mówią.
To
może być albo nie być.
Zajmowałem się tym biznesem przez ponad 20 lat i to biegle na co dzień. I powiem panu, że obserwując tysiące przedsiębiorców, okazuje się, że to wynika bardzo często z ich może tyle niewiedzy, co jakby niekonsekwencji w ściganiu swoich dłużników. I proszę mi wierzyć, to nie jest w Polsce problem. To nie jest problem, żeby oddać kogoś do sądu, dostać nakaz zapłaty, skierować do komornika, tylko decyzyjność o tym, że przedsiębiorca się decyduje na taki krok, on to rozważa, zastanawia się, a może stracę klienta, a może nie stracę, może tak zrobię, może tak nie zrobię. I już po dwóch latach idzie do firmy windykacyjnej i szuka pomocy. I teraz, jeśli zostawimy przez chwilę kwestię rozliczeń między firmami, powiem panu w tajemnicy, że to nie jest polski wynalazek. Przedsiębiorcy nie płacą na świecie całym, w Niemczech, w Francji, wszędzie, w wszystkich krajach w Europie i na świecie. To nie jest, powtarzam, polski wynalazek. Jeżeli by uzależnić od tego sposób rozliczania podatku, prowadziłoby to do nadużyć taki, dobra, to ja ci tutaj niby zapłacę, a nie zapłacę, naliczę podatek, nie naliczę, z mojej winy, nie z mojej winy, komplikujemy natychmiast system i on nie będzie dobrze funkcjonował. W przypadku dużych firm ja bym musiał prowadzić wielką ewidencję i kontaktować się z moimi kontrahentami, którzy zapłacili VAT, którzy nie zapłacili, którzy mi zapłacili. Absolutnie jest to niewykonalne i absolutnie uważam, że to tylko i wyłącznie by skomplikowało.
I jeszcze Tadeusz Konek ad vocem. Jest tak, że przedsiębiorcy zbyt wolno ścigają dłużników?
To znaczy, z tego co słucham pana, pan z pewnością, choć nie znam, działał w innej branży. Branży, w której ja działam, czyli przetwórstwo tworzyw sztucznych oraz budowa form, kiedy wybudowanie tej właśnie formy, o której wspomniałem, trwa 90 i więcej dni, kosztuje ta forma, ten wytwór, przedmiot, kosztuje około 300, 400, 500 tysięcy. Można sobie wyobrazić, ile należy najpierw włożyć pracy, środków i materiałów. Na to wszystko trzeba mieć pieniądze, żeby później otrzymać od klienta, dla którego to tę formę wykonałem. I tu jest problem. Te wszystkie normalia dostarczają tego rodzaju firmy jak moja. I my właśnie czekamy na zwrot tych pieniędzy. Dlaczego? Przez ten, o którym pan mówi, VAT. Ja zapłacę VAT trzykrotnie w wysokości na przykład 100 tysięcy złotych miesięcznie. Tutaj abstrahuję od wysokości kwoty. Kiedy dopiero go z powrotem otrzymam? To jest właśnie największy problem, zaznaczam.
A to mówimy o tym, że Ministerstwo Finansów potrzebuje się finansować przedsiębiorców. Tak? Dlatego, że zwrot VAT-u to nie następować natychmiast, a on nie następuje, bo Ministerstwo Finansów musi gdzieś szukać kredytu. Tak? Przedsiębiorcy za to płacą.
Chciałbym jeszcze dodać bardzo istotną rzecz. I takie firmy jak moja, małe i średnie, dostarczają bardzo często do firm bardzo dużych. Te firmy bardzo duże doskonale wiedzą, jakie my mamy problemy i finansują się, wiedzą, jak drogie są kredyty i tym się po prostu finansują. Nieustannie, kilkadziesiąt firm jestem w stanie wyliczyć, które w ten sposób się u nas kredytują.
Czyli kolejny ważny problem.
Przepisy temu nie pomagają.
Do zmiany. I jeszcze na koniec, nie o wszystkich tematach zdążymy porozmawiać, bo czas płynie. Główny Urząd Statystyczny podał, że wzrost PKB w trzecim kwartale tego roku to 2,5%, w drugim kwartale było to 3,1%. Ten spadek jest groźny czy chwilowy, jak mówi wicepremier Mateusz Morawiecki? Krzysztof Mantera?
Obserwując cykle koniunkturalne od kilkudziesięciu lat, blisko 30, dochodzę do wniosku, że to wynika nie z chcenia bądź niechcenia Ministerstwa Finansów czy rządu, tylko to wynika po prostu z cyklów koniunkturalnych. Jesteśmy na końcu cyklu koniunkturalnego dotyczącego wzrostu. Czeka nas okres słaby. Pytanie, czy się zaczął, czy nie zaczął, to jest...
Jeśli czeka nas okres słaby, to te 2,5% to i tak jest wyżej niż
tak jest
w Europie,
sporo,
to jest całkiem
tak?
Nieźle.
Ja mam takie bardzo zabawne punkty pomiaru tego, czy jest dobrze, czy nie jest dobrze. Pierwszy punkt pomiaru to jest, czy notariusze mają robotę, czy nie. Jeśli dzwonię do notariusza i mówię, chciałbym się umówić jutro, bo mam taki mały akt, a on mówi, nie, proszę pana, jesteśmy teraz bardzo obłożeni robotą, za 2 tygodnie, w czwartek o 17:90, no to wtedy oznacza to, że notariusze mają pracę. No to jest, jak notariusz mówi, tak, nie ma problemu, proszę przyjść,
to tak
znaczy, pracę nie mają. Teraz raczej nie mają pracy. Drugi punkt pomiaru to jest, czy moi koledzy, którzy wożą wielkie gabaryty, czyli dotykają bezpośrednie inwestycje, mają robotę w Polsce, czy nie. Nie mają. To oznacza to, że nie ma inwestycji w Polsce. A trzeci punkt pomiaru to są średni okres spłaty wierzytelności przez przedsiębiorców, który niestety ulega wydłużeniu. Oznacza to w moim rozumieniu, że skoro to wszystko wyprzedza takie mierzalne wskaźniki typu wzrost PKB czy zmiany PKB, jeśli ja miałbym spekulować, to bym powiedział, że raczej nas czeka okres słaby, po którym oczywiście nastąpi wzrost koniunktury, bo to jest zjawisko falowe. Natomiast raczej to się słabo zaklina. Natomiast Ministerstwo Finansów nie może powiedzieć, że jesteśmy w słabym okresie, który za chwilę będzie zmieni się w bardzo zły okres, no bo w związku z tym ludzie by w panikę wpadli, więc muszą mówić to, co mówić. No ale my niestety możemy sobie pozwolić na mówienie prawdy.
Głównym powodem spowolnienia wzrostu gospodarczego był spadek inwestycji w środki trwałe. W trzecim kwartale tego roku inwestycje te były niższe niż rok temu o 7,7%. Spadają także inwestycje prywatne?
Tak.
To jest jedno i to samo, tak? No bo inwestycje, tak? Inwestorem może być Skarb Państwa albo firmy, tak? Jeszcze osoby fizyczne mogą być, natomiast...
Pytam o to dlatego, bo mówi się, że jakby powodem zastoju jest to, że faktycznie nie ruszyło jeszcze wydawanie unijnych pieniędzy, głównie w tym sektorze publicznym i samorządowym.
Unijne pieniądze
więc jak to ruszy...
nie mają aż takiego dużego znaczenia w przypadku inwestowania pieniędzy przez przedsiębiorców, oni muszą czuć, że to jest potrzebne, muszą mieć klientów, muszą mieć zbyt, muszą mieć zyski, muszą mieć gotówkę. Jeżeli któryś z tych czynników stanie zakłócone, te firmy po prostu nie inwestują. A teraz jest wielki niepokój wśród przedsiębiorców, jak będzie, tak? No bo przedsiębiorcy mówią sobie tak, skoro rząd wydaje na prawo i lewo pieniądze, wprowadzając zasady socjalistyczne, niedługo będą pieniądze zrzucane z helikopterów, to znaczy, że przedsiębiorcy muszą za to zapłacić, tak? Jeżeli rząd wydał sobie na 520 miliardów złotych rocznie więcej, to znaczy...
No założenie było takie, że te pieniądze będą pracować w gospodarce.
No ale przedsiębiorcy muszą za to zapłacić, tak? Bo rząd nie ma własnych pieniędzy, on musi je zabrać. W związku z tym, że nie może zabrać osobom fizycznym, no to niech się przedsiębiorcy zrzucą po 5 tysięcy każdy, to na 500 plus wystarczy. No i niestety tak jest. W związku z tym wszystkie działania społeczne będą powodowały wzrost kosztów funkcjonowania firm, co zatem spowolnienie inwestycji, czyli mechanizm sam się napędza. Im bardziej państwo będzie socjalne, czy socjalistyczne, tym gorzej będą inwestycje chodziły.
I Tadeusz Konek, to spowolnienie widać już pana codzienności?
To znaczy akurat w mojej branży nie, ponieważ ona zawsze działa z pewnym opóźnieniem, jak już mówiłem, bo inwestycje trwają w narzędzia formy długo, po kilka miesięcy. Jednakże jest ona zauważalna i zgadzam się tutaj z moim przedmówcą, iż najłatwiej jest wydawać pieniądze niezarobione przez siebie. Najpierw rząd, my wszyscy powinniśmy się zastanowić, w jaki sposób zarobić dużo pieniędzy, żeby móc je wydawać. To jest pierwsza rzecz. A druga, o której pan wspomniał, to ja nie wiem, na ile pan jest zorientowany. Mnie akurat wszystkie środki unijne interesują i mocno w tym siedzę i to obserwuję i chcę powiedzieć właśnie, że jest olbrzymia ilość złożonych wniosków o środki o dofinansowania unijne. Słyszymy, że pieniądze się znajdują, że one są, jednak nie są dzielone. Te wnioski są niepozałatwiane. Ciągną się od 3 do 10 i więcej miesięcy, a więc tu należy przyspieszyć. I nie zgadzam się również z panem dlatego, iż każda inwestycja jest istotna dla państwa. A więc jeżeli 1000 inwestycji mogłoby się budować, a nie są wykonywane, no to jest to problem. W każdym przedziale należy pomóc inwestorom, przedsiębiorcom i inwestorom.
Proszę panów, musimy bardzo uważać na to, co mówimy. Jeżeli chcemy opierać wzrost PKB, czy wzrost przedsiębiorczości, czy inwestycji w Polsce, licząc na to, że będziemy się rozwijali tylko dlatego, że nam pieniądze ktoś da i zrzuci z kosmosu, to słabo się będzie gospodarka rozwijała, jak ten kurek się zakręci.
No nie da, ale pomoże.
Pomoże, no dobrze, ale naturalny wzrost inwestycji wynikający z tego, że przedsiębiorcy chcą zarabiać pieniądze, chcą inwestować pieniądze, chcą, widzą nowych klientów, nie dlatego, że ktoś im pieniądze daje i dotuje, tak, no bo dotacja to jest nic innego, tylko dodawanie pieniędzy z nieba spadają, może powodować takie myślenie, to ja będę czekał na dotację, żeby zainwestować pieniądze. Nie, absolutnie. To bardzo dużo złego może w umysłach przedsiębiorców spowodować.
Dlatego, że mały czy średni nie ma własnych pieniędzy na innowacje, tak wielkich, więc musi korzystać z dofinansowania.
Ja to rozumiem, tak, ale też nie zawsze. Jeżeli on nie będzie czuł krwi polegające na tym, że na tym zarobi pieniądze, to prowadzi prosto do tego, że on będzie czekał na dotacyjne pieniądze po to, żeby wykorzystać dotacje. Nie mówimy o szarej stronie Unii Europejskiej polegającej na tym, że tysiące projektów uległo degradacji, dlatego że były inwestowane pieniądze tylko dlatego, że były dotacje, bez jak gdyby sensu rynkowego. O tym się nie mówi, a takich firm było dużo. I tak jak powiedziałem, naturalnie czekam na to, żeby pieniądze były inwestowane przez przedsiębiorców, dlatego że chcą zarabiać, a nie dlatego, że jest dotacja.
Pewnie chodzi o pewną równowagę, tak? Pieniądze unijne na innowacje plus oczywiście własny pomysł.
Jak najbardziej.
Żeby mieć dwie nogi.
Firmy mają duże problemy, mają mało pieniędzy na kontach, tak to nazwijmy, ponieważ muszą dużo wydawać i każda pomoc liczy się tutaj. I te firmy małe i średnie, o których ja mówię, które odwiedzam, są to firmy, które chcą kupić nową linię bądź nową maszynę. Jeżeli to zrobią, zatrudnią więcej osób i będą więcej produkować. To jest proste abecadło.
No oczywiście, że zgadzam. W Polsce w tym momencie tak mamy rekordowy poziom posiadanych gotówki przez firmy. Firmy nie chcą inwestować pieniędzy, a mają gotówkę. Mamy rekordowo wysoki nawis
odłożonej
gotówki.
Nie chcą się boją, tak?
Nie chcą się boją. Mhm.
Doktor Krzysztof Matela, kanclerz bydgoskiej loży Business Center Club i Tadeusz Konek, właściciel bydgoskiej firmy Konek. W regionalnym punkcie widzenia praktyczne spojrzenie na te zapowiedzi, które prezentuje w ostatnich tygodniach, prezentował w ostatnich tygodniach rząd. Bardzo panom dziękuję. Do usłyszenia, mówi Michał Słobacz.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.
Dziękuję bardzo.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9.15.